Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiejszego popołudnia i niezmiernie cieszę się, że nasze spotkanie mogło dojść do skutku. Drodzy Państwo, spotykamy się zawsze w piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 17. Spotykamy się jutro o godzinie 17, a potem pozostanie nam już ostatni weekend, piątek, sobota i niedziela za tydzień. Również o godzinie 17 i w tej chwili już bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na jutrzejsze, a potem już na 3 ostatnie spotkania. Chciałbym też zapowiedzieć, że jutro będzie czynne stoisko z literaturą. Jeżeli tylko jesteśmy zainteresowani literaturą zdrowotną, religijną, społeczną, możemy ją znaleźć tutaj na stoisku, które będzie czynne jutro przed wykładem i po wykładzie, a także w przyszłym tygodniu. Cała nasza seria spotkań nosi tytuł Dzień Zwycięstwa. Muszę wytłumaczyć się z jednej rzeczy, zanim rozpoczniemy w typowy sposób nasze spotkanie. Mianowicie, ktoś zapytał się mnie w tym tygodniu, dlaczego Dzień Zwycięstwa, a nie po prostu zwycięstwo. Może tak byłoby lepiej, zwycięstwo, bo miałoby bardziej uniwersalny charakter. Ale drodzy Państwo, tak już w życiu jest, że to, co najbardziej pamiętamy, to dzień zwycięstwa. W 1913 roku jesienią na terenie Serbii odbyło się tajne spotkanie. Kilkunastu bardzo młodych ludzi, gimnazjalistów, spotkało się w tajnej bośniackiej organizacji, która nazywała się Czarna Ręka. I wtedy dowódca, który szkolił tych przyszłych terrorystów, powiedział: słuchajcie, przed nami zadanie, którego nie określamy czasowo dzisiaj. Zgładzimy arcyksięcia Ferdynanda Franciszka. W gronie młodych ludzi znajdował się młody bośniak nazywający się Gavril Princip. Kiedy rozpoczął się 1914 rok, ustalono szczegóły. Pewnego dnia książę Ferdynand Franciszek przybędzie do Sarajewa i tam będzie najlepsza okoliczność do tego, aby pozbawić go życia. Kiedy arcyksiąże przybył wraz ze swoją świtą do Sarajewa, nie wiedział o tym, chociaż dzisiaj politycy dyskutują, czy naprawdę Austriacy nie wiedzieli o tym, że przygotowywany był zamach na arcyksięcia. W każdym bądź razie niedaleko trasy przejazdu arcyksięcia rozstawione były dwie grupy kilkunastoletnich chłopców. Pierwsza grupa wyposażona była w formę, byśmy dzisiaj powiedzieli, granatów czy bomb z opóźnionym zapłonem, które eksplodowały w momencie, kiedy wypuściło się je z ręki. To pierwsza grupa miała wykonać atak na arcyksięcia wtedy, kiedy będzie przejeżdżał ulicą i miano w ten sposób zaatakować jego samochód. A druga grupa, do której należał właśnie młody bośniak Gavril Princip, była uzbrojona w krótką broń. Po prostu mieli pod ubraniem ukryty pistolet. Wyznaczony był punkt zborny po dokonaniu zamachu. Miała to być niewielka kawiarnia w Sarajewie. Każdy z młodych zamachowców miał w kieszeni ampułkę z cjankiem potasu na wypadek, gdyby go aresztowano, aby nie dopuścić do tortur i do ciężkich przesłuchań, miał zakończyć życie, uśmiercając siebie przyjęciem trucizny. Podzielili się na grupy. W mieście słychać było szum, owacje ludzi, którzy witali na trasie przejazdu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. W pewnym momencie dało się słyszeć dwie eksplozje. Do dzisiaj historycy tamtego okresu sprzeczają się ze sobą, jak wyglądała pierwsza faza zamachu. Bowiem okazało się, że arcyksiąże wyszedł z niej bez szwanku. Niektórzy twierdzą, że jedna z rzuconych bomb przez zamachowców spadła na maskę odkrytego kabrioletu, którym jechał arcyksiąże, a on sam wychylił się przez szybę i zrzucił ją z maski samochodu i potem ona eksplodowała, raniąc tylko kilku ludzi i jednego oficera ochrony. Gabriel Princip nie był obecny przy tym. Był przekonany, że arcyksiąże nie żyje, że zamach się udał i udał się do kawiarni, w której mieli się spotkać zamachowcy. Siedział z niecierpliwością i czekał na swoich kolegów, ale żaden z nich nie przybywał. Nie wiedział o tym, że wszyscy oni zostali już aresztowani. Nagle na ulicach dał się słyszeć krzyk i pomału wtoczył się na ulicę samochód arcyksięcia, który jechał razem ze swoją żoną, odkrytym kabrioletem, ze swoją żoną Zofią. Młody Gabriel Princip, niewiele myśląc, wypadł z kawiarni, podbiegł do odkrytego samochodu i dopiero wtedy wyciągnął z zapazuchy pistolet, rewolwer o dużym kalibrze i z kilku metrów strzelił, trafiając za pierwszym strzałem prosto w szyję arcyksięcia, a jego żonę w klatkę piersiową. Tylko dwa strzały. Na miejscu był lekarz, ale nic nie mógł zrobić. W ciągu kilku minut arcyksiądz Franciszek Ferdynand nie żył. Jego żona również. Austriacy, poruszeni tym zamachem, zwrócili się do Serbów, do Serbii, mówiąc, że to jest powód, dla którego oni są gotowi wszcząć działania wojenne. Niemcy wyrazili dziwnego rodzaju zaufanie w stosunku do Austrii w ten sposób, że wystosowali notę, w której popierali każde polityczne i militarne działanie Austrii. Kiedy dowiedziała się o tym Rosja, powiedziała: uważajcie, jeżeli zrobicie krzywdę Serbii, my zainterweniujemy. W to wszystko włączyli się Niemcy. A Anglicy powiedzieli, jeżeli z tego wybuchnie jakikolwiek konflikt militarny, staniemy po jednej ze stron. Na ulicach Paryża, na wskutek przemówienia szefa rządu, rozpoczął się triumfalny pochód ludzi. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy studiowałem tą historię, było to dla mnie niepojęte. Przemówienie szefa francuskiego rządu było tak płomienne, w którym powiedział, że interesy Francji w niektórych miejscach świata są zagrożone i nie pozwolimy na to, aby Austria tak bez żadnego problemu wypierała Francję z terytoriów, które przynależne są jej od wieków. Wiecie Państwo, o jakim momencie mówię? O momencie, w którym wybucha wojna, konflikt zbrojny, który nazwany jest w historii pierwszą wojną światową. Nagle z zamachu, który miał miejsce na ulicach Sarajewa, stworzył się ogólnoeuropejski, o szerszym jeszcze zasięgu, konflikt zbrojny. Cywilni ludzie, którzy nie mieli w pełni świadomości, czym dysponuje już wtedy człowiek, wiwatowali i triumfowali, zanim zostały stoczone jakiekolwiek boje. Na jednym z transparentów we Francji, kiedy szli cywilni obywatele, manifestując gotowość poddania się powszechnej mobilizacji i przystąpienia do działań wojennych, napisane było: będziemy zwycięzcami. Byli? Kilka stuleci wcześniej wszelkie działania wojenne, które się odbywały, polegały na tym, że wykorzystywano konnice, oddziały wyposażone w konie. Posiadano broń palną, armaty, karabiny, pistolety. Ale nikt nie uświadamiał sobie w pełni, że w ostatnim okresie międzywojennym, na wskutek konfliktów w Europie, najbardziej potężne przemysłowo państwa zaczęły się zbroić, takie państwa jak Niemcy, Francja, Rosja, Anglia, Austro-Węgry, zaczęły się zbroić, wykorzystując na tamten czas najnowsze technologie. Pojawiły się pierwsze samoloty, czołgi, niesamowicie sprawne działa, niesamowicie sprawna broń palna, karabiny maszynowe. Kiedy w 1917 roku zawierano pokój, wynik był następujący. Ja to mam zapisane. 8 milionów ludzi zginęło w bezpośrednich działaniach wojennych. 8 milionów ludzi. 19 milionów ludzi było kalekami, rannymi, bądź też zaginionymi. 2,5 miliona ludzi spędzało swoje życie w obozach śmierci i w obozach pracy. Po raz pierwszy człowiek uzmysłowił sobie, że jest w stanie siać straszliwe zniszczenie. Kiedy działania wojenne zaczynały się, każda ze stron biorących udział w tym konflikcie mówiła: będziemy zwycięzcami. Będziemy zbierać wielkie profity naszych zwycięstw. Jakie były? Może tylko to, że w tamtym czasie środki masowego przekazu nie istniały w takiej formie jak dzisiaj. Nigdy nie upubliczniano i nie archiwizowano danych z taką skrupulatnością, jak to dzisiaj dzieje się niemalże od ręki. Miasta, które przestały istnieć. Tysiące okaleczonych ludzi na wskutek nowych form zabijania. Byli zwycięzcami. Drodzy Państwo, wczoraj powiedziałem, że Bóg tak przedziwnie postępuje z człowiekiem, że objawił mu na kartach tej przedziwnej księgi zasady, na których może naprawdę być zwycięzcą. I dzisiaj chciałbym poruszyć pewien aspekt, który ma niezwykłe znaczenie w życiu każdego z nas. A pierwszy z nich zapisany jest w Ewangelii Jana i są to słowa Jezusa Chrystusa z czasów, kiedy chodził tutaj po ziemi. I w 16 rozdziale Ewangelii Jana Jezus Chrystus powiedział tak w wierszu 8, 9 i 10. Ja może przeczytam kilka zdań wcześniej. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeżeli zaś odejdę, poślę go do was. A on, i teraz proszę uważać, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Kiedy czytam ten tekst, to mam wrażenie, że Jezus Chrystus powiedział, że na naszej ziemi nie ma ludzi naprawdę nieświadomych. Ale tu jest pewnego rodzaju głębia. Jezus powiedział coś niezwykle ważnego. Że Bóg oprócz tego, że stwarza człowiekowi warunki do dokonania najlepszych wyborów w życiu, chce mu też zapewnić jednego rodzaju wybór. Wyposażył nas, wiecie Państwo, w coś, co nazywa się sumieniem. My możemy je bardzo zdeprawować. My możemy je zniekształcić. My możemy je zagłuszyć. Ale w Biblii jest napisane, że sumienie jest obiektem wpływu Boga na człowieka po to, aby poruszyć je, abyśmy byli świadomi trzech rzeczy. Grzechu, sprawiedliwości i sądu. Kiedy to czytamy, że tu jest napisane i przekona on świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, to możemy powiedzieć, a to może taka przypadkowa wypowiedź Chrystusa. Nic z tych rzeczy. Jezus bardzo precyzyjnie wiedział, o czym mówi. O grzechu i o nim powiedział w pierwszej kolejności. Dlaczego? Drodzy Państwo, dzisiaj wielu ludzi na odgłos słowa grzech ma taki ironiczny uśmiech na twarzy. A cóż to jest grzech? Cóż to jest grzech? Wczoraj przeczytaliśmy definicję grzechu, która zapisana jest w pierwszym liście Jana, 3 rozdziale i wierszu 4, gdzie jest napisane, a przestępstwo prawa jest grzechem. Bóg ustanowił pewne normy, o których powiedział, to jest dobrem, a to jest złem. Dzisiaj niemalże każdy człowiek jest gotów do interpretowania tego, co jest dobrem, a co jest naprawdę złem. Wielu ludzi zastanawia się i zadaje sobie pytanie, czy istnieją jakieś uniwersalne normy tego, co jest dobrem, a co jest złem. Drodzy Państwo, przez wieki tylko ta norma dobra i zła nie zmieniła się. A wszystkie inne, głoszone przez największych filozofów, przez największych myślicieli na tej ziemi, ulegały ciągłej ewolucji i ciągłej zmianie. To, co w jednym okresie nie było złem, było nim winnym. I odwrotnie. Czy jest tak ważną rzeczą, abyśmy poznali, co to jest grzech? Abyśmy poznali, co to jest zło? Jeżeli nie poznamy, nigdy nie będziemy poszukiwali drogi wyjścia. Jeżeli nie poznamy, nigdy nie będziemy chcieli czegoś lepszego. Jeżeli poznamy, jeżeli nie poznamy, nigdy nasze sumienie nie odezwie się, strofując nas i wskazując nam, że droga, którą żeśmy wybrali, jest po prostu zła. Ale tylko Bóg może coś człowiekowi zaoferować, coś takiego, jak w Ewangelii Jana i 16 rozdziale, właśnie w tych słowach Jezusa. Jezus mówi tak, a kiedy przyjdzie On, Pocieszyciel, to przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości. To jest coś pięknego. Ktoś może powiedzieć zaraz, ale jeżeli po grzechu ktoś mnie przekonuje o sprawiedliwości, to może być nieco niebezpieczne. Możemy się załamać, że popełniamy błąd, że dokonaliśmy złych wyborów, że niektórych rzeczy w życiu nie można już odwrócić. Ale wiecie Państwo, Jezus wiedział, co mówi. I Chrystus mówi, słuchaj, chciałem Ci powiedzieć coś ważnego. I o tym jest powiedziane w pierwszym liście Jana i pierwszym rozdziale. I ja ten niezwykły werset, który zanumerowany jest jako werset 8 i 9, chciałbym odczytać. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, to sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Niesamowicie dobitne są te słowa, bo mówią, że czasami stosujemy taką technikę oszukiwania samych siebie. Ale w rozdziale 2 i wierszu 1 jest napisane tak. Ale dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, a On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Niesamowite. Dziateczki, dzieci, to wam mówię, nie grzeszcie. Ale jeżeli, to chcę wam powiedzieć, że istnieje forma sprawiedliwości nie naszej ludzkiej, ale tej, którą Bóg chce zaoferować każdemu z nas, abyśmy spróbowali stać się zwycięzcami w życiu. Ale wiecie, jest jeszcze trzecia część tego zdania, które wypowiedział Jezus, a kiedy przyjdzie On, Pocieszyciel, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o czym? O trzecim? I o sądzie. Chyba najsmutniejszy fragment. I myślę, że tak mądry człowiek, jakim był Salomon, który w swoim życiu popełnił wiele błędów, mimo swojej mądrości, i na koniec swojego życia chciał przekazać jak najfantastyczniejsze poselstwo swoim spadkobiercom, to w Księdze Kaznodziei Salomona i 12 rozdziale wypowiedział się w sposób naprawdę nieprawdopodobny. Ale ta nieprawdopodobność tej wypowiedzi polega na tym, że doskonale zdawał sobie sprawę z życia i z odpowiedzialności. Posłuchajcie, co on mówi. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i zachowuj Jego przykazania, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Możemy nawzajem przed sobą ukryć dziesiątki rzeczy. Możemy zamaskować nawet najbardziej niecne sprawy z naszego życia. Ale nie zrobimy tego przed Bogiem, który wszystko wie. I tutaj jest napisane, że przyjdzie dzień, w którym przyjdzie nam złożyć rachunek, odpowiedzieć z rzeczy, które miały miejsce w naszym życiu. Kochani, kiedy w 1913 roku, odbywało się spotkanie konspiratorów, przyszłych zabójców księcia Franciszka Ferdynanda, wszyscy oni byli przekonani o jednej rzeczy. Zwyciężymy. Wiecie, jaki był koniec Gavrila Principa, tego młodego człowieka? Najpierw przez kilka lat trzymano go w straszliwych więzieniach i targowano się politycznie o niego. A potem zginął w taki sposób, w jaki dzisiaj naprawdę żaden z historyków nie jest w stanie udokumentować. Nigdy nie został zwycięzcą. Ktoś powie może, to był zły czas. Ale drodzy Państwo, to wszystko, co powiedziałem o historii I wojny światowej i nawet o tym wstępie teraz, jest zdeterminowane jednym czynnikiem, który chciałbym na dzisiejszym naszym spotkaniu wyeksponować jako najważniejszy. A o nim w taki niezwykły sposób napisał Jan w 1 rozdziale Księgi Objawienia i 3 wierszu. Wiecie, Jan był zesłany na wyspę Patmos. Ja tutaj któregoś dnia już cytowałem niektóre wersety z tej niezwykłej księgi, jaką jest Apokalipsa. Jan był na wyspie Patmos i nigdy nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci na stały ląd. Wszystkie warunki wskazywały na to, że tam spędzi resztę swojego życia. I w 3 wierszu 1 rozdziału Jan pisze tak. Posłuchajcie. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. I wiecie, jakie zdanie dodał? Ale ja je za chwilę przeczytam. Czy wiecie, co oznacza w języku biblijnym słowo błogosławiony? Błogosławiony jest zamiennikiem bardzo popularnego słowa szczęśliwy. Szczęśliwy ten człowiek, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. I teraz uzasadnia to jednym krótkim, ale bardzo dobitnym zdaniem. Wiecie, jak to zdanie brzmi? Pisze tak. Czas bowiem jest bliski. O jakim czasie mówił Jan na wyspie Patmos? O przyszłości? O wiekowej historii Ziemi jeszcze w przyszłości? Myślę, że Jan najpierw mówił o sobie. Jaką pewność miał Jan, będący skazańcem na wyspie Patmos, że dożyje jutra? Jaką? Żadnej. Żadnej. I wiedział, że chociaż ma przywilej decydowania w życiu o wielkich rzeczach, to nie ma żadnego wpływu na to. Ja mogę, kochani, zawziąć się brutalnie na mój zegarek, który mam na ręku i mogę zatrzymać jego pracę. Mogę to zrobić? Mogę to zrobić. Mogę unieruchomić ten zegarek, który jest na ścianie w tamtej drugiej sali. A czy to coś zmieni? To nic nie zmieni, bo nie ja jestem panem czasu. Drodzy Państwo, w życiu człowieka czas odgrywa niezwykłą rolę. Ktoś powie, no tak, w twoim wieku może odgrywa już niezwykłą rolę. Ale ja pamiętam, kiedy myśląc o przyszłości, myślałem o niej w taki sposób, to jest temat, którym ja w ogóle nie muszę się zastanawiać. Ja mam dopiero kilkadziesiąt lat, a cóż to jest? Ale kiedy pojawiły się pierwsze zmarszczki, kiedy wypadły pierwsze włosy, inne posiwiały, mówię, to jest czas, który upływa, i na który ja nie mam żadnego wpływu. Kochani, Jan na wyspie Patmos powiedział tak, innymi słowy. Chcesz być zwycięzcą? To ja ci mogę dać receptę, jak możesz być zwycięzcą. Tylko jest jedna rzecz. Jeżeli nie zostaniesz nim dzisiaj, to na jutro nie dam ci żadnej gwarancji. Wiecie Państwo, jak to dziwnie brzmi? Jeżeli nie zostaniesz nim dzisiaj, to na jutro nie dam ci żadnej gwarancji, bo nie ja rządzę czasem. Bo ja nie mam na niego żadnego wpływu. I teraz chciałem sięgnąć do dwóch krótkich historii, które są zapisane w tej księdze, ale jedna z nich jest dramatyczna i dramatycznie się kończy, druga z nich jest dramatyczna, ale kończy się zwycięstwem. A pierwsza z nich zapisana jest w Ewangelii Mateusza. I w Ewangelii Mateusza i 27 rozdziale i wierszu od 14 jest napisane tak. Posłuchajcie, a będziecie z pewnością od razu wiedzieli, o kogo chodzi. A wtedy odszedł jeden z 12 do arcykapłanów. Pominąłem jego imię. I mówi, co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. A oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Wiecie, o kim mówię? Ja wiem, że wszyscy wiecie. O Judaszu. Ja czasami to ironizuję tym, że nieraz nie chcemy się przyznać, jak głęboko historia Judasza leży w naszym umyśle. A dowodem na to jest to, że w rejestrze imion nie spotkacie takiego imienia. Dlaczego? Dlatego, że jest nieładne? Może na tyle ładne, jak każde inne. Ale natychmiast z dźwiękiem tego imienia kojarzy nam się człowiek. Kiedy Judasz zobaczył, a szczególnie w domu Szymona Trędowatego, że droga Chrystusa jest naprawdę dziwna, a on planował, on myślał o tym, że Jezus zostanie królem, a on przy nim będzie pełnił jakąś znaczącą rolę. I to jest ciekawa rzecz, że w dwóch Ewangeliach jest wspomniane, że kiedy w domu Szymona Trędowatego przyszła Maria, która rozbiła słoik maści alabastrowej i wylała na głowę Jezusa Chrystusa i na Jego stopy, to Judasz zainicjował pewne działanie, stwierdzając, jaka strata. Przecież to można było sprzedać i zamienić na pieniądze. No i rozdać ubogim. Judasz dokonał wyboru w swoim życiu, chcąc być zwycięzcą. Kiedy Chrystus został aresztowany, kiedy został osądzony i Piłat wydał go na ukrzyżowanie, to w 27 rozdziale jest napisane tak. A wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem, gdyż wylałem krew niewinną. A oni rzekli, cóż nam do tego? Ty patrz swojego. I posłuchajcie. A wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. On chciał być zwycięzcą. dokonał w jednym momencie swojego życia wyboru. Najpierw nie był świadom, tak jak ludzie, którzy wywoływali pierwszą wojnę światową. Nikt z nich chyba nie śnił, że w sumie konsekwencją będzie 8 milionów nieżyjących ludzi. Judasz nie myślał, że wypadki tak się potoczą i myślał, że dokonał najlepszego wyboru, bo dokonał wyboru innego niż sugerował mu Chrystus. Wiecie Państwo, druga historia, bardzo prosta i bardzo krótka, jest opisana w Ewangelii Łukasza i 22 rozdziale i dotyczy tego samego momentu w historii życia i działalności Jezusa Chrystusa na ziemi. A pojmawszy go tedy zawiedli i wprowadzili do pałacu arcykapłana, a Piotr zaś szedł za nimi z daleka. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł Piotr wśród nich. A gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: i ten był z nim. A on zaś zaparł się, mówiąc: niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: i ty jesteś jednym z nich. A Piotr zaś rzekł: człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: doprawdy ten był z nim i jest przecież Galilejczykiem. A wtedy Piotr rzekł: człowieku, nie wiem, co ty mówisz. Jest jeszcze jeden werset opisujący tą historię. Wiecie Państwo jaki? Werset opisujący klęskę. A on, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Najsilniejszy ze wszystkich apostołów. Najdzielniejszy. Z największymi predyspozycjami na zwycięstwo. Ten, który był gotów walczyć. Ten, który jako jedyny, kiedy słudzy arcykapłana byli gotowi Chrystusa aresztować, sięgnął za miecz i rozpoczął walkę. Po chwili przegrał ją z Kretesem. Minął dzień. Chrystusa złożono w grobie. Co było wtedy z Judaszem? Judasz nie żył. Arcykapłani zastanawiali się, co zrobić z 30 srebrnikami. Tego, ironicznie powiedziawszy, zwycięzcy. Ale gdzieś po drugiej stronie był najsilniejszy z apostołów Piotr, który był przegranym. Wiecie Państwo, z jakiego powodu? Bo nie było tego, wobec którego dokonał najbardziej przykrej rzeczy. Nie miał możliwości, żeby pójść i naprawić swój błąd, gdyby nawet chciał. Dlaczego? Bo Jezus spoczywał w grobie. Natomiast w Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, znajduje się opis, który jest jak gdyby kontynuacją tych zdarzeń. I w tym 20 rozdziale jest napisane, że Potem byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego, i powiedział do nich Szymon Piotr: idę ryby łowić. Wiecie, że Piotr tak nigdy nie mówił? A wiecie, dlaczego tak twierdzę, że nigdy tak nie mówił? Nie przyjmujcie tego jako zasadę teologiczną, ale Piotr był urodzonym przywódcą. Co to jest za przywódca, który przychodzi i mówi: idę ryby łowić. Odwrócił się i poszedł. On nie potrafił sobie poradzić z swoim wewnętrznym problemem. Nie potrafił sobie poradzić z klęską, której doznał. Wtedy pozostali jego przyjaciele mówią: to my pójdziemy z tobą. Wsiedli do łodzi, wypłynęli i tak precyzyjnie łowili, że ile złowili, że nic nie złowili. Niektórzy głowią się, dlaczego? Przecież wszyscy byli rybakami. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Kochani, oni nie myśleli o łowieniu. Każdy z nich myślał o życiowej klęsce. Jego przyjaciele myśleli o tym, że ich największe nadzieje na zwycięstwo, które pokładali w Jezusie, teraz są w grobowcu Józefa z Arymatii. A Piotr mówi: ja przegrałem swoje życie. Ja, który demonstrowałem Jezusowi gotowość pójścia na śmierć, ja powiedziałem wobec ludzi: nie znam Go i nigdy Go w życiu nie widziałem. I tacy przegrani ludzie wsiedli do łodzi i popłynęli ryby łowić. I nie ma się co dziwić, że ani nie patrzyli, skąd wiatr wieje, jaka jest głębokość, jakie ustawienie łodzi, jak zarzucać sieci, aby to było zgodnie z fachowym zachowaniem rybaków. I nagle Biblia mówi tak: a wtedy stanął obok nich Jezus i rzekł: dzieci, macie co do jedzenia? I odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. A wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: to jest Pan. A Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przepasał się szatą, bo był nagi, i rzucił się w morze. Nieraz usiłowałem plastycznie odtworzyć sobie ten obraz. Po co się rzucił w morze? Nie mógł zawołać do swoich kolegów, przyjaciół: słuchajcie, wiosłujcie prędzej, to jest Jezus. Nie byłoby to logiczne? On się posługiwał swoją logiką. Wiecie jaką? Chciał być pierwszy przy Jezusie. Nie wiem, Biblia tego nie mówi. Ale być może po to, aby powiedzieć mu zwykłe przepraszam. Koniec 21 rozdziału Ewangelii Jana mówi o niezwykłej rozmowie Chrystusa na brzegu z uczniami. Oto i apostoł Piotr stał się zwycięzcą dzięki Chrystusowi. Ale kochani, jeszcze jeden element jest niezwykle ważny. Ale zanim go powiem, Pamiętam taki dom, w którym mąż każdego dnia niszczył swoją żonę. Wielu moich przyjaciół zna tą historię, bardzo często się nią posługiwałem. Doprowadził do sytuacji, w której wielodzietna rodzina, było tam 12 dzieci. Ta wielodzietna rodzina, tych 12 dzieci, absolutnie lekceważyło swoją matkę. Dochodziło do scen przemocy, zamykania swojej żony w oborze razem ze zwierzętami. Aż pewnego dnia ta umęczona kobieta spotkała mnie i powiedziała: słuchaj, mój mąż jest w szpitalu. I dowiedziałam się od lekarza, że mój mąż cierpi na białaczkę szpiku kostnego. I tak agresywną, że lekarz powiedział, że jeżeli przeżyje ten najbliższy miesiąc, to będzie dobrze. Zapytałem się, czy mogę go odwiedzić. Ona nie miała takiej pewności, bowiem kiedyś miałem możliwość go spotkać wcześniej. Nie było to przyjemne, miłe spotkanie. I kiedy go odwiedziłem w szpitalu, wiecie Państwo, wydarzyła się taka przedziwna historia. Szedłem po schodach i na oddziale, na którym on leżał, do tego oddziału prowadziły wahadłowe drzwi. Miałem jakieś takie wewnętrzne obawy przed odwiedzeniem tego człowieka. Obawiałem się jego reakcji mimo wszystko. Nie wiedziałem, czy on jest świadom tego, na jak straszną chorobę cierpi. I w pewnym momencie poprawiłem się, wziąłem głębszy oddech i ręką odepchnąłem te wahadłowe drzwi. I przed drzwiami stał on. Byłem absolutnie zaskoczony spotkaniem jego w takiej bliskości. Powiedziałem: dzień dobry, przyszedłem pana odwiedzić. A on patrzył na mnie, jego głowa zaczęła nerwowo drżeć, potem usta zaczęły się trząść, potem zobaczyłem łzy, które się pojawiły w oczach i potem nagle gwałtownie złapał mnie za ramiona, przyciągnął do siebie, przytulił i zaczął straszliwie płakać. I płacząc powtarzał jedno zdanie: a gdzie są moje dzieci? A gdzie są moje dzieci? Wiecie Państwo, przez lata wychowywał w nienawiści do swojej żony, do matki tych dzieci, swoje własne dzieci. W tym momencie, kiedy umierał, bo inaczej tego nie można było powiedzieć, dzieci nawet nie pofatygowały się, żeby przyjść do niego do szpitala. Kiedy po chwili nie mógł ustać na własnych nogach i weszliśmy do sali, w której był, w której leżał na łóżku, pomogłem mu się położyć. Kiedy położył się na łóżku, zaczęła się niesamowita chwila milczenia. Dlatego, że naprawdę nie wiedziałem, jakich słów mogę użyć, żeby go pocieszać w tej chwili. Ja znałem całe jego życie. Znałem wiele tak tragicznych faktów z jego życia, z życia jego rodziny. I on wtedy zaczął coś szeptać. Popatrzyłem na niego, a on patrzył w sufit i nagle mówi: niech pan mi powie. Niech pan mi powie. Czy dla takiego człowieka jak ja jest jeszcze jakaś nadzieja? I wtedy dowiedziałem się, że on był za drzwiami wtedy, kiedy Jego żona na korytarzu rozmawiała z ordynatorem tego oddziału, który mówił jej, w jakim stanie jest jej mąż. On wiedział, że umiera. I nagle wtedy, kiedy uświadomił sobie, że przegrał całe życie, że tak naprawdę czas dla niego nie istniał i wszystko, co mogło być dobre w jego życiu, odkładał na później, tak w tym jednym momencie, w którym to tak straszliwie, boleśnie dotarło do jego świadomości, stawiał tylko jedno pytanie. Czy jest szansa dla takiego człowieka jak ja? Drodzy Państwo, ja chciałem dzisiaj postawić pytanie, które zdaję sobie sprawę z tego, jest bardzo trudnym i wymagającym, ale ja nie oczekuję odpowiedzi. Jeżeli możecie, spróbujcie znaleźć na nie odpowiedź. A to pytanie brzmi, czy jesteś zwycięzcą dzisiaj, nie jutro? Dzisiaj. Czy wiecie Państwo, że nie możemy nic powiedzieć o jutrzejszym dniu, chociaż mamy pełen obowiązek moralny, aby go planować? Ja zapraszałem Państwa na jutrzejsze spotkanie. Ja wierzę, że się odbędzie bez żadnych przeszkód. Ale nie ja decyduję o czasie. Jeżeli mówimy o wartości życia, jeżeli mówimy o zwycięstwie, to możemy mówić o nim tylko w kontekście jednego krótkiego słowa, które tak brzmi, jak apostoł Paweł powiedział w liście do Hebrajczyków. I w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł zacytował starotestamentowego proroka. I powiedział tak. Przeto znowu wyznacza pewien dzień, który nazywa się, w cudzysłowie, dzisiaj. Mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Posłuchajcie. Dziś, jeżeli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Około roku temu wraz z moim przyjacielem odwiedzaliśmy pewnego człowieka, który był bardzo chory, miał nowotwora krtani. Po kilku miesiącach znajomości, po kilkunastu miesiącach znajomości, jego stan tak się gwałtownie pogorszył, że w pewnym momencie wiedzieliśmy, że jeżeli nie wydarzy się jakiś cud, to jego życie dobiega kres. A potem ten taki tragicznie smutny telefon jego żony, która poinformowała nas, że jej mąż nie żyje. Kiedy, wiecie Państwo, po kilku dniach rozmawiałem z jego żoną, ona mi uświadomiła rzecz niezwykłą w życiu każdego człowieka. Otóż wyobraźcie sobie, że ten człowiek na kilkadziesiąt dni przed śmiercią nie mógł mówić, bowiem nowotwór zaatakował cały aparat głosowy. On nie kwalifikował się już do żadnej interwencji chirurgicznej, medycznej. Po prostu postanowiono mu złagodzić jedynie ból i człowiek ten pomału umierał, nie mogąc wyrażać tego, co czuł. Jeśli chciał cokolwiek powiedzieć, musiał to napisać. Kiedy odszedł, jego żona opowiadała mi, że pewnego dnia przyszła na biurko, na którym był zawsze idealny porządek. I zaczęła zdejmować po kolei książki, które tam leżały na tym biurku. I każdą z tych książek przeglądała. I wtedy ze zdziwieniem zobaczyła, że pomiędzy niektórymi kartkami, stronami znajdują się kartki zapisane jego charakterem. Na jednej z nich pisało: Basiu, kiedyś chciałaś zaprenumerować dla swojej przyjemności czasopismo. Ja nie pamiętam jakie. Powiedziałem ci, że nie, bo nie stać nas na to. Ale popełniłem błąd, powinnaś to zrobić. Zrób to teraz. Kocham cię, Roman. Każdy z nas może dzisiaj powiedzieć to, co czuje. Możemy powiedzieć to drugiemu człowiekowi. Możemy powiedzieć to Bogu. Ale ważne jest, abyśmy w naszym życiu cenili czas. I aby zwycięstwo, które jest w zasięgu ręki, nie było zwycięstwem jutra, ale aby mogło się stać zwycięstwem tego, co brzmi po prostu dzisiaj. Pomyślmy o tym, słuchając pieśni.
Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie i nieś. Niech nie głosem w sercu mym. Jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Chwyć mnie.
Chciałbym na koniec naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć o jednym życzeniu, które chciałbym skierować do każdego z Was. Chciałbym życzyć każdemu z Was, abyśmy zdążyli w naszym życiu być zwycięzcami. Aby nigdy nie przyszedł taki dzień, w którym będzie o 10 sekund za późno. To jest niezwykłe i niezależne od nas, jeżeli chodzi o czas. Ale absolutnie w naszych rękach i całkowicie zależne od naszych decyzji, jeżeli chodzi o samą kwestię zwycięstwa. Chciałbym mi dzisiejsze spotkanie, tak jak każde, zakończyć kilkoma słowami prostej modlitwy. Jeżeli tylko Państwo macie życzenie, przyłączcie się w myślach do niej. Proszę, pozostańcie siedząc. Boże nasz i Panie, który mieszkasz wysoko w niebie, chciałbym dziękować Tobie za to, że Ty walczyłeś w tak niezwykły sposób o to, abyśmy byli zwycięzcami. I chociaż przegraliśmy bój jako ludzkość, zwycięstwo wyjednałeś Ty na krzyżu Golgoty dzięki Twojemu Synu, który zapłacił za nas absolutnie najwyższą cenę. Boże, pomóż, abyśmy dzisiaj w naszym życiu mogli dokonywać tych najlepszych wyborów, korzystania ze zwycięstwa, które Ty nam dajesz. O to Cię prosimy, za wszystko dziękujemy. Amen. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, szczęśliwego powrotu do domów i serdecznie zapraszam jutro o godzinie 17:00. Do widzenia Państwu.